Maraton piasków na Saharze, Mount Everest Marathon i maraton w Dolinie Śmierci to nazwy jednej z najtrudniejszych biegów ultramaratonów, w jakich można wziąć udział. To dziesiątki, setki kilometrów w morderczych warunkach. Ekstremalnie wysokie temperatury do 50 stopni, ekstremalnie niskie temperatury do minus 30 stopni, wysokości, gdzie nie ma już prawie tlenu. Lasy, w których możesz być zdobyczą drapieżników. To tylko jedne z niebezpieczeństw i trudności tych biegów. Przy nich zwykły maraton wydaje się być błahostką. A jednak dla wielu z nas tutaj, jeśli będziemy szczerzy, maraton to byłoby porządne wyzwanie. Ponieważ to bieg, do którego nie startuje się tak po prostu. Wstajesz pewnego dnia i myślisz sobie, dzisiaj podejdę do maratonu. Jeżeli nie jesteś profesjonalistą, to nie ma opcji, że skończysz maraton. Do maratonu przygotujesz się miesiącami, tygodniami. Zanim wystartujesz w maratonie, musisz trenować, musisz się przygotować, musisz stosować odpowiednią dietę. A kiedy już startujesz w maratonie, musisz tak rozplanować siły, żeby nie paść w połowie, ale dobiec do końca. To bieg, w którym co 5 kilometrów zazwyczaj są ustawione punkty żywieniowe, a więc biegniesz i walczysz, żeby dobiec do następnego punktu, a potem do następnego punktu, a potem do następnego. I tak 42 kilometry, 195 metrów biegniesz, a w trakcie tego biegu w tobie toczy się walka psychiczna i fizyczna. Serducho bije koło 180 razy na minutę, aż w końcu osiągasz cel, dobiegasz do mety. Ci z was, którzy brali udział w maratonie, wiecie dokładnie, że jest to naprawdę wyzwanie i jest to naprawdę trudne. Ja też doskonale o tym wiem, dlatego jeszcze nie brałem udziału w żadnym maratonie, ale być może kiedyś. Ale pamiętam dokładnie, jak byłem na studiach i miałem taki przedmiot, lekka atletyka. Pamiętam, jak cały semestr mieliśmy przedmiot, który się nazywał biegi przełajowe. Pamiętam, jak co tydzień wybiegaliśmy z naszym instruktorem i te zajęcia były specyficzne. Formuła była bardzo prosta. Nasz instruktor, który był ultramaratończykiem, wybiegał, a my musieliśmy biec za nim. A więc on biegł przez miasto, potem wybiegał z miasta, biegł przez lasy, jeden, drugi, aż w końcu po półtorej godziny wracał na uczelnię i trzeba było dobiec razem z nim. Pamiętam, jak walczyliśmy. Ponieważ on był ultramaratończykiem, Ironmanem i naprawdę potrafił biec bardzo długo, niezmordowany. Ja nie byłem ultramaratończykiem. Moi kumple byli sportowcami, ale też nie byli ultramaratończykami, więc walczyliśmy, naprawdę walczyliśmy. Wypluwaliśmy płuca, czasami nam się zbierało z wysiłku na wymioty, niektórzy musieli się zatrzymać po drodze gdzieś w krzakach. Po prostu czuliśmy się, jakbyśmy byli na maratonie w Dolinie Śmierci. Ale walczyliśmy, nie poddawaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że na sam koniec, kiedy nasz instruktor dobiega do mety, do uczelni, odwraca się, wyciąga z kieszeni mały notes i zapisuje nazwiska tych, którzy stali obok niego. A ci wszyscy, którzy jeszcze gdzieś tam biegli, albo ci wszyscy, którzy byli nawet jeszcze po drugiej stronie ulicy, nie zostali zapisani w tym zeszycie i nie zaliczali zajęć. Cały ich bieg był na marne. Dlatego my dawaliśmy z siebie wszystko. I to było trudne. A jest tak, ponieważ bieg to trudna rzecz, a życie jest jak bieg. Bieg pełen przeszkód, wyzwań, trudności, a czasem nawet wydaje się, jakby nasze życie było tak trudne, jakby było maratonem przez Dolinę Śmierci. I autor listu do Hebrajczyków, który od kilku tygodni omawiamy, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wie, że niełatwo jest przebiec ten bieg, którym jest życie i zachować wiarę. Wie, że jako ludzie chcielibyśmy, żeby było tak, że kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, to wszystko potem jest łatwo, gładko, nie mamy problemów, nie chorujemy, nie tracimy bliskich, że jest po prostu pięknie, ale tak nie jest często. Tak jak w biegu, oprócz sukcesów są przeszkody, są trudności, są czasem porażki, są rywale, którzy nas trącają łokciem, Tak w życiu, obok dni, kiedy śpiewamy Bogu na chwałę i cieszymy się tym, są dni, kiedy po prostu jest to trudne. Kiedy ciężko jest, kiedy kogoś tracimy, kiedy nie jest łatwo być sprawiedliwym i nie jest łatwo być posłusznym Bogu. A to są dokładnie te momenty, kiedy nasza wiara zostaje wystawiona na próbę. Dlatego kiedy autor listu do Hebrajczyków prowadzi nas przez pierwsze rozdziały, pokazuje nam najpierw Jezusa, który jest wszechmocnym Bogiem, ale jest bliskim Bogiem. Pokazuje Jezusa, który jest najlepszym pośrednikiem, dzięki któremu możemy mieć relację z Bogiem i jest najlepszą ofiarą za nasze grzechy. Pokazuje Jezusa, który jest po prostu doskonały. I kiedy pokazuje doskonałego Jezusa, wie doskonale, że mówi do ludzi, którzy doskonali nie są. Wie, że mówi do ludzi, którzy podczas biegu, którym jest życie, przeżywają trudności, przeżywają ciężkie momenty i czasami przychodzi nam po prostu upadać. Czasami potrafimy się poddawać i potrzebujemy, żeby ktoś czasem pomógł nam wrócić na właściwy tor. Potrzebujemy, żeby ktoś biegł razem z nami. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy, żeby czasem nas ktoś tak klepnął w plecy i powiedział: dasz radę, dobiegniesz do celu, nie poddawaj się. I dokładnie to robi autor listu do Hebrajczyków pod koniec 10 rozdziału. Tak jakby klepie nas w plecy i jakby chciał powiedzieć: dasz radę. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Mówi te słowa tak, jakby chciał nas tak porządnie klepnąć w plecy i powiedzieć: hej, jesteś częścią Bożej historii, nie trać wiary. I wtedy docieramy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. A tam zostajemy zabrani do bardzo wyjątkowego miejsca. I chociaż dzisiaj galerie są pozamykane, autor listu do Hebrajczyków otwiera dla nas wyjątkową galerię. Miejsce pełne ludzi, którzy biegli przez życie i nie poddali się. To jest galeria sław wiary. I autor prowadzi nas, tak jak przewodnik prowadzi swoją grupę i na samym początku, zanim wpuszcza nas do tej galerii, stawia nas przed drzwiami wejściowymi, zatrzymuje, odwraca się do nas. Tak jakby chciał powiedzieć: zanim wejdziemy do tej galerii sław wiary, musimy zrozumieć, czym w ogóle jest wiara. I zaczyna tłumaczyć. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Autor mówi, że wiara jest jak kołek, na którym możemy zawiesić nasze nadzieje. Jest jak fundament, o który możemy nasze nadzieje oprzeć. Inaczej, wiara jest przekonaniem, jest pewnością, że nasze nadzieje, to, czego się spodziewamy, to, co ktoś nam obiecał, wydarzy się. Autor mówi: wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Inaczej mówiąc, to dzięki wierze widzimy rzeczy, których nie da się zobaczyć gołym okiem. Wiara jest przekonaniem, albo inne tłumaczenie Biblii też mówi, jest dowodem na to, że są takie rzeczy, których chociaż nie widzimy gołym okiem, chociaż nie są materialne, są prawdziwe. Wiara jest jak kolejny szósty zmysł. Obok wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku. Jest zmysłem, który pozwala nam widzieć rzeczy, których nie widzimy gołym okiem. Co więcej, autor mówi, że tylko dzięki wierze możemy zrozumieć, jaki jest świat, na czym polega i jak został stworzony. Wszystko to, co materialne, powstało z niczego. Wszystko to, co nas otacza, świat, to wszystko, co widzimy, co czujemy, co możemy dotknąć, co możemy posmakować, powąchać, to wszystko powstało z niczego. Chociaż jest materialne, początek ma swój w czymś niematerialnym. Wszystko to, co jest wokół nas, zostało ukształtowane słowem Boga. Wiara jest jak kolejny zmysł. I to dzięki wierze okazuje się, że możemy zrozumieć i pojąć, jaka jest prawda. I dlatego właśnie jako ludzie, oprócz węchu, smaku, wzroku, dotyku, a mamy też oczy wiary. I dzięki nimi możemy zobaczyć prawdę, nawet kiedy nasze fizyczne zmysły zawodzą. Dlatego zanim wejdziemy do tej galerii sław wiary, autor upewnia się, że wszyscy doskonale rozumiemy, że tylko oczami wiary możemy zobaczyć to, co jest w życiu najważniejsze. A kiedy to już podkreśla, w końcu otwiera dla nas drzwi i wpuszcza nas do galerii, w której wiara, którą ciężko jest zrozumieć, ciężko jest pojąć umysłem, wiara zaczyna nabierać nóg i rąk, ponieważ autor dosłownie ubiera wiarę w szatę konkretnych postaci, konkretnych osób, które żyły i zachowały wiarę, które wytrwały w wierze i robi to po to, żeby nas zachęcić. I na samym początku, jak wchodzimy do galerii sław wiary, autor opowiada nam bardzo stare historie. Prezentuje sylwetki pierwszych gigantów wiary. Czytamy, dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Na samym początku, jak zostajemy wpuszczeni do tej galerii sław wiary, widzimy Abla. Abel wraz ze swoim bratem składają Bogu ofiary. Abel składa ofiarę ze zwierząt, a Kain z plonów. Ale okazuje się, że to wcale nie jest najważniejsza różnica w ich ofierze. Okazuje się, że najważniejszą różnicą w ich ofierze jest wiara. Bogu spodobała się ofiara Abla, ponieważ on ją złożył z wiarą, a Kain nie. A potem jeszcze się złości i nie może opanować swojego gniewu. I potem dochodzi do tragedii. Kain w złości zabija Abla i czytamy, że Abel, chociaż umarł, wciąż przemawia. Chociaż zginął z rąk własnego brata, żyje wiecznie, a jego historia opowiadana jest do dziś i z jego historii do dziś możemy się uczyć. A potem autor zwraca naszą uwagę na kolejną sylwetkę, a to jest bardzo dziwna postać, Henoch. Kiedy wracamy do pierwszych stron Biblii, niewiele się o Henochu dowiadujemy. Wiemy tylko tyle, że żył 365 lat, założył rodzinę, chodził z Bogiem, a potem, cytuję, nie było go, gdyż zabrał go Bóg. To brzmi trochę tajemniczo. Dlatego autor listu do Hebrajczyków daje nam trochę światła na postać Henocha i mówi, że dowiadujemy się, że Henoch był dosłownie przyjacielem samego Boga. On dosłownie przechadzał się z Bogiem. Sam Bóg lubił towarzystwo Henocha. Także zabrał go do siebie, tak po prostu. Dlaczego? Ponieważ tak spodobała mu się jego wiara. A kiedy odrywamy nasze oczy od sylwetki Henocha i chcemy pójść dalej, zobaczyć następną osobę, widzimy, że na ścianie w tej galerii jest wyryty piękny cytat. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wyryty na tej ścianie, tak jakby Bóg chciał zaznaczyć i pokazać, że można być przykładnym chrześcijaninem, można spełniać wszelkie wymogi poprawnego chrześcijanina, ale jeśli nie mamy wiary, to nie możemy się spodobać Bogu. Nie jest to trudne, jest to niemożliwe. A potem, kiedy odrywamy swój wzrok od tego cytatu, widzimy następną postać. Postać Noego. I to nam przypomina moment w historii, kiedy ludzie byli tak źli, że Bóg postanowił zgładzić życie. I tylko Noe znalazł łaskę u Boga. Bóg dał mu więc polecenie: zbuduj łódź, ona uchroni twoją rodzinę i zwierzęta przed potopem. Więc Noe wiernie bierze narzędzia w ręce i buduje coś, czego nigdy wcześniej nie widział. I wierzy, że to uchroni go przed czymś, o czym wcześniej nie słyszał, a o niej nie widział. Noe zobaczył oczami wiary. I być może nawet nie był świadomy tego, że on naprawdę chroni ludzkość, że sprawi, że ludzkość przeżyje. I takie rzeczy dzieją się. A tak jest, kiedy ufamy Bogu i jesteśmy Mu posłuszni. A wtedy stajemy się częścią czegoś więcej, częścią Bożego planu, który wykracza ponad nasze zrozumienie. A potem, kiedy czytamy list do Hebrajczyków dalej, widzimy, że autor przenosi nas, a pierwotnych słuchaczy, Żydów, do początków ich własnej historii i maluje przed nimi sylwetki patriarchów Izraela. I czytamy: dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara niepłodna otrzymała, i to mimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Dlatego też od jednego człowieka, i to martwego, dla rodzicielstwa pochodzi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiło obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby podobność do niej wrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto. Dzięki wierze Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano: twoim nasieniem będzie nazywane potomstwo Izaaka. I liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał syna swego. Dzięki wierze i w związku z tym, co miało nastąpić, Izaak pobłogosławił Jakubowi i Ezawowi. Dzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił każdemu z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o rękojeść swojej laski. Dzięki wierze umierający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie dotyczące swoich kości. Autor stawia obok nas sylwetki Abrahama, Sary, pierwszej kobiety w naszej galerii, a potem ich potomków, Izaaka, Jakuba, Józefa. Taka kolekcja rodziny, która dała początek narodowi żydowskiemu. Najpierw Bóg daje wielką obietnicę Abrahamowi, że z niego powstanie wielki naród, że będzie mu błogosławił. I przykazuje mu wyjść z miejsca, w którym jest, i udać się do miejsca, które mu odda w posiadanie. A więc Abraham wiernie wstał i poszedł i szedł do miejsca, którego nigdy na własne oczy nie widział. A potem pewnego gwieździstego wieczoru Bóg zabrał Abrahama i dał mu kolejną obietnicę. Powiedział, popatrz na niebo. Tak liczne będzie twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie. I Abraham, i Sara, jego żona, tak się uchwycili tej obietnicy i żyli według tej obietnicy. Sara uznała, że lepiej jest zaufać Bogu niż własnej ułomności, niż ludzkiemu rozumowi. Ona nie mogła mieć dzieci, ale jednak zaufała Bogu i uwierzyła, że to się wydarzy, że Bóg dotrzyma swojego słowa. I chociaż niełatwo było im czekać, chociaż mieli momenty wątpliwości, a w końcu się doczekali swojego syna obiecanego, Izaaka. A potem, gdy Bóg zażądał, by ten złożył swojego syna, Abraham, żeby założył swojego syna w ofierze, Abraham był gotowy to zrobić. I nie dlatego, że nie zależało mu, przecież to był jego obiecany syn, ale dlatego, że tak ufał Bogu, że wierzył, że On wskrzesi go z umarłych. I tak Abraham, Izaak, Jakub, Józef uchwycili się mocno Bożych obietnic. I kiedy ojcowie błogosławili swoim synom, dawali to błogosławieństwo, cytując słowa obietnic Bożych, bo wiedzieli, że to jest najważniejsza rzecz, którą można przekazywać w pokolenie i w pokolenie. Że to jest najważniejsza rzecz, której można się w życiu uchwycić. Boże obietnice. Oni uwierzyli, że to życie tutaj na ziemi to nie wszystko. Że nie rodzą się na ziemi, żeby w ziemi skończyć, ale że są częścią planu Bożego. A On wykracza poza to życie ziemskie. I dlatego Bóg, widząc ich wiarę przez autora listu do Hebrajczyków, umieszcza ich w tej galerii, aby pamięć o nich nigdy nie zginęła. Abyśmy my, patrząc na nich, nie mieli wątpliwości, że Bogu warto jest zaufać i że od tego, komu powierzamy nasze krótkie życie tutaj, zależy nasza wieczność. Ale to nie jest łatwe, bo czasem wydaje się, jakby Bóg zapomniał o swoich obietnicach. Tak było w przypadku Abrahama i Sary. Naprawdę długo czekali na swoje dziecko. A potem, kiedy Bóg już im dał to dziecko, wydawało się, że Bóg znowu zapomniał, że to jest ten obiecany syn. Dlaczego prosi, żeby mu go oddali, złożyli w ofierze? I my czasami też modlimy się o coś latami i mamy wrażenie, że Bóg nas nie słyszy. Czasami mamy wrażenie, że jak oddamy wszystko Panu Bogu, to będzie lepiej. I jak tak nie jest, to zastanawiamy się, czy Bóg mnie widzi? Czy Bóg jest wierny? I żeby to przypomnieć, że Bóg jest wierny, autor zabiera nas od kolekcji rodzinnej, rodziny pierwszych ojców Izraela i zatrzymuje przed kolejną postacią. Postacią, która przypomina taki moment w historii Izraela, kiedy naprawdę wydawało się, że Bóg zapomniał o swoich ludziach. A to był moment niewoli egipskiej. I autor udowadnia, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. I nigdy o nas nie zapomina. Dlatego czytamy, dzięki wierze Mojżesz był przez 3 miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. Widzieli oni, że dziecko jest piękne i nie przestraszyli się rozkazu króla. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, nie zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt nieprzestraszony gniewem króla. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jakby go widział. Dzięki wierze obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który zabijał pierworodne. Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, okrążone przez 7 dni. Dzięki wierze Rahab, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. Autor przypomina moment, kiedy wszyscy myśleli, że Bóg już o nich zapomniał. A Bóg uwolnił ich i doprowadził do ziemi obiecanej. I pierwsza sylwetka, którą nam pokazuje autor teraz, to jest Mojżesz, który był uznany za syna córki Faraona. On mógł mieć wszystko w swoim życiu. Wszystko, czego można sobie było wtedy zapragnąć. Ale odrzucił to, ponieważ wiedział, że lepiej jest powierzyć życie swoje Bogu niż temu, co może nam zaoferować świat. Czytamy, że uchwycił się Boga tak mocno, że mimo że go nie widział, to tak jakby go widział. I prowadził wiernie swój lud i wyprowadził naród izraelski z Egiptu, a potem szedł wiernie, tak że nawet Morze Czerwone się przed nim rozstępowało. I chociaż sam nie doszedł do ziemi obiecanej, stał się bardzo ważną, kluczową osobą w realizacji Bożego planu. Stał się kimś kluczowym w historii, którą pisał sam Bóg. I kiedy czytamy dalej, widzimy, że obok Mojżesza w Galerii Sław jest bardzo dziwna postać. Postać, która wydaje się, że pomyliła miejsce. To prostytutka, Rahab. Ona obok Mojżesza, obok Abrahama, Józefa, Jakuba. Jak to jest możliwe? Tak, w galerii, którą dzisiaj zwiedzamy, jest miejsce i dla prostytutki, Rahab. Życie tej kobiety zdecydowanie odbiegało od ideału. Ona mieszkała w mieście, pogańskim mieście, sama oddawała chwałę pogańskim bogom. Ale był taki moment, kiedy spotkała prawdziwego Boga, uwierzyła w Niego i sama stała się częścią Bożej historii. Uratowała wysłanych przez Boga zwiadowców, a później sama została uratowana. Jej miejsce w tej galerii może być kontrowersyjne, ale tam się znajduje. A potem autor listu do Hebrajczyków tak jakby patrzył na zegarek, tak jakby już mu się zaczęło śpieszyć. I zamiast prowadzić nas dalej, tylko pokazuje nam palcem galerię sław i postacie, i sylwetki, które tam gdzieś w oddali są, które widzimy z daleka. Postacie, które też wydaje się, że ich miejsce w tej galerii jest dość kontrowersyjne. I czytamy tak. Co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Autor przytacza postacie, które wiele osiągnęły, chociaż im samym było daleko od ideału. Wcześniej Rahab, prostytutka, potem Gedeon, który był tchórzem. Samson, który zepsuł całe swoje życie i zmarnował i dopiero na końcu się obudził. Dawid, który dopuścił się morderstwa. Ludzie, których życie naprawdę było skomplikowane. Okazuje się, że dla nich też jest miejsce w tej galerii. Że dla nich też jest miejsce w Bożej historii. Wszystkie sylwetki, którym dzisiaj się przyglądaliśmy, to osoby, które w pewnym momencie swojego życia, pomimo wszystko, zawierzyły całe swoje życie Bogu. Uwierzyli i tą wiarę wprowadzili w życie. Ta wiara przekładała się na ich życie, na to, co robili, bo wiara bez uczynków jest martwa. I widzimy, że Bóg nie używa tych najlepszych, tych, którzy mają najlepsze, największe predyspozycje, ale używa tych, którzy są gotowi zaufać Mu całym sobą i zrobić to, co do nich należy. Pomimo swoich słabości, pomimo tego, że to niemożliwe, pomimo tego, że się nie nadają. I pomimo trudności, które być może będą ich czekały. Bo czytamy dalej. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przejąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewag i biczowania, zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z Nim. Widzimy, że wiara ma często wysoką cenę. Może być tak, że kiedy mocno z wiarą się chwytamy Boga, to coś tracimy. To być może nasi przyjaciele się od nas odwracają. Być może nasza rodzina nas nie rozumie. Być może tracimy bezpieczeństwo, a być może nawet tracimy życie. Problem prześladowanych chrześcijan dzisiaj w wielu miejscach na świecie jest większym problemem niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego musimy pamiętać, że nawet jeśli z powodu naszej wiary coś tracimy, Bóg przewidział dla nas coś lepszego. On ma dla nas nagrodę. A tą nagrodą jest zbawienie, jest życie wolne od grzechu, jest przekonanie, że śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem życia wiecznego. Tą nagrodą jest miejsce w tej wyjątkowej historii, którą pisze sam Bóg. A potem, kiedy autor kończy oprowadzać nas po galerii sław wiary, zwraca się prosto do nas. Tak jakby chciał powiedzieć, że w tej galerii jest miejsce i dla nas. I mówi, z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. To Bóg wyznaczył bieg Noemu, Abrahamowi, Sarze, Mojżeszowi, Rahab. I ten sam Bóg wyznaczył tobie i mi bieg, którym jest życie. I jeżeli chcemy dobrze przebiec ten bieg, musimy odrzucić wszystko to, co nam przeszkadza. Jeśli startujesz w maratonie, wybierasz najlżejsze buty, najlżejszy strój i bierzesz tylko to, co jest niezbędne, żeby ukończyć wyścig. A wszystko to, co jest zbędne, odrzucasz, ponieważ każdy zbędny balast pogarsza twój wynik albo może sprawić, że po prostu nie dobiegniesz do celu. A tak samo my musimy odrzucać to wszystko, co jest niepotrzebne. Życie nie polega na tym, żeby zbierać, zdobywać, mieć coraz więcej i karmić swój egoizm, bo okazuje się, że przez to, mimo że może widzimy, to jesteśmy ślepi, ponieważ nie widzimy celu. I co więcej, autor pisze, odrzućmy krępujący nas grzech. Nie da się przebiec, jeśli masz związane nogi. A tak samo nie da się przeżyć tego życia dobrze, jeśli pozwalasz, żeby twoje nogi były związane grzechem. Jeśli jesteśmy skrępowani złymi nawykami, jeśli jesteśmy skrępowani nałogami, jeśli jesteśmy skrępowani rzeczami, które ranią innych, grzech nie pozwala nam dobiec do celu. Dlatego musimy odrzucić wszelkie przeszkody i krępujący grzech i biec wytrwale do celu. Pamiętam, jak robiłem uprawnienia ratownika wodnego. Pamiętam, jak jedną z najważniejszych rzeczy, którą instruktorzy nam wpoili do głów, jedną z najprostszych zasad, którą nam wcisnęli do głów, to było patrz na cel. Kiedy ratownik wskakuje do wody, najważniejszą zasadą jest trzymać wysoko nad taflą wody głowę, tak żeby nie tracić kontaktu wzrokowego z celem, z osobą, do której się płynie. Jeżeli zanurzysz głowę, to możesz szybciej płynąć, ale możesz nie dopłynąć do osoby, która tego potrzebuje. Tylko kiedy utrzymujesz kontakt wzrokowy z celem, masz pewność, że do niego dopłyniesz. I to samo na końcu mówi autor. Daje nam ostatnią radę. I mówi tak. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadali na duszy. Jeżeli w tym biegu, którym jest życie, chcemy dotrzeć do celu, musimy zwrócić swój wzrok na tego, który jest wypełnieniem tych wszystkich obietnic. To na Jezusa wskazywała pierwsza ofiara, którą złożył Abel. Bo Jezus sam oddał to, co miał najlepsze. Co więcej, oddał wszystko, co miał, oddał swoje życie. Tak jak Bóg dał Abrahamowi baranka, by złożył go w ofierze zamiast Izaaka, tak Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, by umarł za nas na krzyżu. I tak jak rozmazana na drzwiach w Egipcie krew baranka uchroniła synów izraelskich od śmierci, tak krew Jezusa przelana na krzyżu uratowała nas od śmierci wiecznej. Jezus jest wypełnieniem tego wszystkiego, w co wierzyli ludzie, którym dzisiaj się przyglądaliśmy. I oni chociaż jeszcze nie mogli tego zobaczyć, ponieważ żyli przed tym wszystkim, co się wydarzyło na krzyżu, chociaż żyli przed Jezusem, nie widzieli tego. My dzisiaj czytamy te historie, my słyszymy je, my je omawiamy. Tydzień temu skupialiśmy się tak wyjątkowo na tym momencie, kiedy Jezus poszedł na krzyż, oddał swoje życie za nas, a potem zmartwychwstał i pokonał śmierć. My dzisiaj to wiemy i widzimy, że On naprawdę jest najlepszy, że On naprawdę jest godny zaufania. Dlatego dzisiaj, kiedy przyglądamy się tym historiom i patrzymy na Jezusa, uchwyćmy się tego mocno. I biegniesz przez życie, patrz na cel. Patrz na tego, który doskonali wiarę. I patrz na tego, który jest doskonały. Głównym celem Galerii Sław Wiary jest to, by każdy, kto decyduje się przez nią przejść, otrzymał zachętę i mobilizację. Dlatego patrząc na bohaterów wiary, ufajmy Bogu i skupmy swój wzrok na Jezusie, który doskonali wiarę i prowadzi do celu, którym jest życie wieczne. Być może dzisiaj zwiedzając Galerię Sław Wiary, przyjrzałeś się swojemu biegowi, swojemu życiu i widzisz, że nie jest łatwo, że wiara, którą masz, ona cię często sporo kosztuje. To, co dzisiaj czytamy, przypomina, że nie jesteś sam. Że było wielu ludzi przed tobą, których to też wiele kosztowało. Dlatego nie poddawaj się. Biegnij dalej, wytrwale, nie trać wiary, nie upadaj. Ale patrz wysoko, patrz na tego, który doskonali wiarę, na Jezusa. I biegnij dalej do celu. A być może jesteś tutaj po tym spacerze po Galerii Sław Wiary, spojrzałeś na swój bieg, na swoje życie i myślisz sobie, to jakaś porażka. Zamiast iść prosto do celu, biegnę jakby po omacku, mam nogi, ręce zaplątane w grzechach. Nie chcę tak dłużej. Nie mam już siły tak walczyć. Nawet nie wiem, jaki jest mój cel. Spójrz jeszcze raz na Galerię Sław Wiary. Ona jest pełna ludzi, których życie było skomplikowane. Pełna ludzi, którzy popełniali błędy. Ale ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia uchwycili się mocno Boga. Uwierzyli w Niego i całe swoje życie podporządkowali Mu. Dosyć już biegu z powiązanymi nogami i rękoma. Dosyć walki tylko o swoje. Czas najwyższy zobaczyć to, co najważniejsze, że Twoje życie tutaj to nie wszystko. Możesz być częścią czegoś więcej. Możesz być częścią Bożej historii. Historii, którą rysuje i maluje On sam. Ale czy jesteś gotowy otworzyć swoje oczy? Oczy wiary?